Wydawnictwo Pocisk oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Małgorzaty Rogali pod tytułem Kiedyś Cię odnajdę. Czyta Laura Breszka. Ewentualne podobieństwo do istniejących osób lub rzeczywistych zdarzeń jest dziełem przypadku. Prolog. Lipiec 1994. Z trudem przecisnęli się przez tłum spoconych ciał podrygujących w rytmie Joyride Roxette i wyszli zaczerpnąć świeżego powietrza. Gdy po kilkunastu metrach skręcili w stronę parku, zerknął z ukosa na swoją towarzyszkę. Dziewczyna śpiewała półgłosem razem z piosenkarką, której wokal dobiegał z otwartych drzwi i okien budynku dyskoteki. She says, hello you fool, I love you. Come on, join the joyride, join the joyride. Powiedziała, że ma 19 lat, o 3 więcej niż on. Sprawiała wrażenie dorosłej i pewnej siebie. Na pewno wiedziała, co się robi z facetem i będzie dla niego miła. Przecież po to z nim wyszła. W parku nie było żywej duszy. Rozejrzał się i na widok ławki zaproponował, żeby usiedli, a po minucie objął dziewczynę i pocałował. A ty co, dziecko jesteś? Uśmiechnęła się i potrząsnęła krótkimi, równo przyciętymi włosami. Co to za cmokanie? Pokażę ci. Przyciągnęła go do siebie i już po chwili poczuł jej ruchliwe wargi i język. Spodobało mu się. Dotknął jej piersi, a kiedy nie zaprotestowała, wcisnął rękę pod bluzkę. Nie miała stanika. Chcesz pofiglować, mały? Spojrzała na niego spod rzęs. Skinął głową i położył dłoń na udzie dziewczyny. Przesunął ją wyżej. A ty chcesz? Zapytał. Pewnie, czemu nie? Nigdy tego nie robiłeś? Domyśliła się. Podciągnęła krótką spódnicę i usiadła mu na kolanach. No to zobaczmy, co tam masz. Sięgnęła do jego rozporka i pociągnęła za suwak. Rozpięła mu spodnie, wsunęła rękę do środka i po chwili znieruchomiała. Jaja sobie robisz? W ogóle ci nie staną. Zeskoczyła z jego kolan. Ja nie mogę. Dostała ataku śmiechu. Spadam. Ruszyła w kierunku odgłosów dochodzących z dyskoteki, a po kilku krokach, nie odwracając się, podniosła lewą dłoń w pożegnalnym geście. Nigdy nie odwracaj się do mnie plecami, dziwko, zadźwięczało mu w głowie. Zerwał się z ławki, dobiegł do dziewczyny i szarpnął ją za ramię. Nigdy nie odwracaj się do mnie plecami, dziwko. Uderzył ją w roześmianą twarz, aż się zachwiała. Co robisz? Rozbawienie zniknęło z jej oblicza, rozszerzone ze strachu oczy wypełniły się łzami. Odbiło ci? Zostaw mnie w spokoju. Nauczę cię szacunku. Nauczę cię szacunku. Gdy uderzył w drugi policzek, dziewczyna upadła na trawę i znieruchomiała. Ukląkł, podciągnął jej spódnicę i zdjął majtki. Kiedy przekręcił ją na brzuch, zaczęła krzyczeć. Zamknij się, dziwko! Dłonią zasłonił jej usta i ścisnął palcami policzki. Próbowała odepchnąć jego rękę, więc przygniótł dziewczynę do ziemi, wciskając jej twarz w trawę. Drugą dłonią chwycił za gardło. Niewysoka, filigranowej budowy, nie miała z nim szans. Kiedy zaczęła charczeć, poczuł, że ma wzwód. Zsunął rozpięte wcześniej spodnie i wbił się w jej ciało z całej siły. Już nie stawiała oporu, tylko szlochała, konwulsyjnie łapiąc powietrze. Wyprężył się, krzyknął cicho i opadł na nią. Widzisz? Stoczył się na ziemię zaspokojony. Mogłaś być miła. Ojciec pokazał mu, jak traktować dziewczyny, żeby były posłuszne i uległe. Pamiętaj, Ciamaj, do kobiety należy trzymać krótko, mówił do niego, gdy pobita matka płakała w kącie. Inaczej nie będą cię szanować. Nie wiem, co z ciebie wyrośnie. Nieudaczniku, jesteś taki sam jak ta dziwka, twoja matka. Przez długie lata bał się go i schodził mu z drogi, żeby nie oberwać. Później potwór zaczął go fascynować. Maj 2002. Obserwował ją od kilku dni. Za każdym razem, gdy stał w pobliżu, odgarniała włosy za ucho, a na jej twarzy zakwitał uśmiech. Potem mijała go i szła dalej, kołysząc biodrami. Dla niego. Wiedział, że wpadł jej w oko. Tylko jest zbyt nieśmiała, żeby mu o tym powiedzieć. W niczym nie przypominała tych napalonych, wulgarnych dziwek, z którymi miał wcześniej do czynienia. Wyglądała na delikatną i skromną, dlatego czekał cierpliwie na znak, który upoważni go do działania. Tego dnia kupiła jabłka. Plastikowa torba ciążyła. Widział zza drzewa, jak przekłada ją z ręki do ręki. Kiedy dochodziła do klatki schodowej, reklamówka pękła od spodu. Czerwone i żółte owoce wysypały się, odbiły od krawężnika i potoczyły po trawie jak kule bilardowe po zielonym suknie. W ten delikatny sposób kobieta dała mu sygnał, że jest gotowa. Wciągnął ze świstem powietrze i poczuł przeszywający go dreszcz. Świadomie włożyła zakupy do jednej siatki. Wiedziała, że torba pęknie, a on zareaguje. Pomogę pani? Podszedł do niej. Dziękuję. Uśmiechnęła się z wdzięcznością i włożyła rękę do kieszeni. Gdzieś powinna mieć inną torebkę. Sprawdziła drugą kieszeń rozpinanego swetra. Poradzimy sobie. Nadstawił poły swojej kurtki. Nie, dziękuję, nie chcę sprawiać kłopotu. Żaden kłopot, nie chcemy, żeby takie ładne jabłka poniewierały się na ziemi. W nocy padało, trawa jest mokra. Proszę. Wciąż trzymał w rękach brzegi kurtki. Na które piętro pani idzie? Na trzecie. No widzi pani, ja też na trzecie. Chętnie pomogę. Zapewnił, rozczulony jej nieśmiałością. Pójdziemy razem. Dobrze. Zgodziła się po chwili wahania. Bardzo pan uprzejmy. Ruszyła przodem, schodami, a on za nią. Wiedział, że kiedy zaniosą jabłka na górę, kobieta poprosi, żeby został. Będą się kochać, a ona... Jesteśmy na miejscu. Przekręciła klucz w zamku i zdjąwszy sweter, położyła go na komodzie w przedpokoju. Zaraz przyniosę jakąś miskę, żeby... Nie ma sensu, proszę wskazać, gdzie jest kuchnia, wrzucę je do zlewu zmywaka. Na twarzy kobiety znów odmalowało się wahanie. Rozumiał to. Chciała być dyskretna do samego końca. Kuchnia jest po lewej stronie, powiedziała po chwili. Wszedł do mieszkania, umieścił owoce w kamiennym zlewie i wrócił do przedpokoju. I po sprawie, uśmiechnął się. Bardzo dziękuję za pomoc. Kobieta położyła dłoń na klamce, przykrył ją swoją dłonią i zamknął uchylone drzwi. Co pan robi? Puściła klamkę i schowała rękę za plecami. Przecież wiesz. Po co rozerwałaś siatkę? Co? Dałaś mi znak, już nie musisz udawać. Nikogo tu nie ma. Zrobił krok w jej stronę, zasłaniając sobą drzwi. Zwariował pan, o jakim znaku pan mówi? Wynocha, bo dzwoni na policję. Kobieta odwróciła się i szybkim krokiem ruszyła w głąb mieszkania. Chwyciła telefon, który leżał na stole. Miało być inaczej. Ona powinna się rozebrać i prosić, żeby ją dotykał. Powinna być miła i potulna. Doskoczył do niej i szarpnął. Naderwany rękaw obnażył na nie ramię. Nigdy nie odwracaj się do mnie plecami, dziwko. Uderzenie w twarz sprawiło, że zatoczyła się na ścianę. Drugi cios powalił ją na podłogę. Leżała bez ruchu. No widzisz? Po co ci to było? Usiadł przy niej. Odgarnął włosy z jej twarzy i pogładził policzek. Z rozciętej wargi sączyła się krew. Pochylił głowę i zlizał czerwoną stróżkę. Czekał, aż się ocknie. Kiedy uniosła powieki, zaczęła prosić, żeby nie robił jej krzywdy. Kapiące łzy napawały go obrzydzeniem. Zamknij się! Rozerwał kraciasty materiał bluzki. Guziki strzeliły na wszystkie strony. Jeden trafił go w oko. Kobieta zaczęła krzyczeć, więc usiadł na niej i zatkał dłonią rozchylone wargi i nos. Kiedy znieruchomiała, puścił. Przewrócił ją na brzuch i ściągnął z niej bluzkę. Obojętnie słuchał, jak leżąc z twarzą przyciśniętą do dębowej klepki, łapała powietrze, krztusząc się. Z rozbitego nosa ciekła krew. Podwinął jej spódnicę i ściągnął do kostek rajstopy razem z majtkami. Wtedy znów zaczęła krzyczeć. Przygniótł ją swoim ciężarem i chwycił za szyję. Przekręciła głowę w bok i dłonią próbowała sięgnąć do jego nadgarstka. Wtedy ścisnął jeszcze mocniej. Dłoń opadła. Zaraz będzie ci dobrze. Wyszeptał jej do ucha, wciskając palce w krtań. Słysząc świst wydobywający się z gardła kobiety, poczuł, że zaraz wybuchnie. Rozpiął spodnie i brutalnie wdarł się w jej wnętrze. Wykonał kilka konwulsyjnych ruchów i opadł na nią, oddychając ciężko. Mówiłem, że będziesz zadowolona. Zapnął. Odpowiedziało mu nieruchome spojrzenie szeroko otwartych oczu. Wstał i wygładził koszulę, a potem rozejrzał się po mieszkaniu. Jego wzrok przyciągnęła niewielka szkatułka w kształcie starodawnego radia. Od ciemnego, zmatowiałego drewna odcinały się trzy małe gałki w kolorze starego złota, imitujące radiowe pokrętła. Pociągnął za środkową, większą od pozostałych. Ku jego zaskoczeniu wysunęła się szufladka i pokój wypełniły dźwięki pozytywki. Znał tę melodię. Kołysanka Brahmsa. Zatrzasnął szufladkę i schował drewniane pudełko pod kurtkę. Potem skierował kroki do kuchni. Umył jedno jabłko pod bieżącą wodą i zatopił w nim zęby. Do obraz, twierdził z zadowoleniem i poczuł, że jest głodny. Złapał jeszcze jeden rumiany owoc i opuścił mieszkanie. Rozdział pierwszy. Weronika spojrzała ostatni raz na tonący we mgle jesienny pejzaż. Drzewa w połowie ogołocone z liści, pustą aleję, samotną ławkę. Nagie krzaki częściowo zasłaniały leżącą na ziemi niekompletnie ubraną postać. Widok całości budził w Weronice niepokój. Jest to dobrze, mruknęła pod nosem. Wyszukała w menu komendę zapisz projekt i odchyliła się na krześle, rozciągając skurczone od wielogodzinnego siedzenia mięśnie pleców i nóg. Pierwsza okładka kryminalnej trylogii była gotowa. Książka miała ukazać się za 1,5 miesiąca, a pozostałe 2 tomy w ciągu następnego roku. Ale wydawnictwo chciało umieścić na skrzydełku obwoluty pierwszej części zapowiedź drugiej i trzeciej, dlatego Weronika miała za zadanie przedstawić projekt całości. Ze wszystkich zleceń najbardziej lubiła te książkowe. Żaden plakat, folder czy wizytówka nie mogły się równać z tymi małymi dziełami sztuki tworzonymi z prawdziwą pasją i cenionymi przez zleceniodawców. Dziewczyna miała nadzieję, że jej praca spodoba się również nowemu odbiorcy i próbny kontakt zaowocuje dalszą współpracę. Nika kochała swoje zajęcie i była w nim naprawdę dobra. Studiując pedagogikę, zapisała się dodatkowo na zaoczne studia informatyczne i zaliczyła również kilka kursów grafiki komputerowej. To, co miało być tylko hobby, stało się profesją. Pedagogiem była jedynie na papierku i teraz, 5 lat po studiach, Weronika nie wyobrażała sobie, że mogłaby pracować w tym zawodzie i użerać się z cudzymi dzieciakami, tak jak Olga, jej przyjaciółka, pochodząca z rodziny nauczycielskiej i traktująca pracę w szkole jak misję. Poznały się na pierwszym semestrze pedagogiki. Zaprzyjaźniły się tylko dlatego, że pogodna i otwarta Olga podjęła trud przebicia się przez twardy pancerz, który otaczał Weronikę. Niezrażona stwarzanym dystansem i oschłością, uparcie oswajała zamkniętą w sobie dziewczynę, aż zdobyła jej zaufanie. Nika była jej za to wdzięczna do dziś i uważała, że przyjaźń z Olgą jest najlepszą rzeczą, jaka przydarzyła jej się w życiu. Pod koniec studiów postanowiły zamieszkać razem do czasu, aż znajdą partnerów, z którymi będą chciały stworzyć stałe związki. Weronika sięgnęła po stojące na komodzie zdjęcie. Drugie, identyczne, miała Olga. Zrobiły je sobie w łazienkach, dokąd pojechały po obronie prac magisterskich. Nika zapatrzyła się w ich roześmiane twarze. Znajomi nazywali je bliźniaczkami, ponieważ były do siebie podobne, szczególnie wtedy, gdy Olga jeszcze nosiła, jak na zdjęciu, długie włosy. Obie cechowała drobna budowa ciała i podobny wzrost, tylko oczy miały inne. Ciepłe, bursztynowe spojrzenie Olgi współgrało z jej otwartą, przyjazną naturą. Stalowo-szare tęczówki Weroniki mogły zamrozić wodę w upalny dzień. Nika odłożyła drewnianą ramkę i zamówiła przez telefon chińszczyznę z dostawą do domu. Mogłaby wyjść i zjeść na miejscu, ponieważ Chińczyk był na tej samej ulicy, ale nie lubiła biesiadować z obcymi. Ludzie robili tyle hałasu. W domu mogła usiąść przed komputerem i zjeść w spokoju i ciszy. Karmelowa, ulubiona cukiernia Olgi, była usytuowana w pobliżu stacji metra Racławicka. Słynęła z najdroższych lodów na Mokotowie, ale ich smak i wielkość porcji były warte każdej wydanej złotówki. Obie z Weroniką uwielbiały to staroświeckie miejsce ze ścianami w kolorze moreli i z małymi miękkimi fotelami pełne bibelotów oraz pluszowych miśków i lalek, które rozpychały się na kanapie obitej aksamitem o barwie miodu. Olga weszła do środka i rozejrzała się po przytulnym wnętrzu. Kuby jeszcze nie było. Zajęła miejsce na sąsiednim fotelu, ułożyła kwiaty, które dostała od uczniów, zamówiła lody i kawę. Później oparła łokcie na okrągłym blacie i zanurzyła palce we włosach. Na szczęście czuła złość, a nie poczucie winy, więc uznała, że zdoła przeprowadzić rozmowę zgodnie z zamierzeniem. Musiała to załatwić raz na zawsze. Nie było sensu dalej zwlekać. Z jej punktu widzenia ich związek zakończył się już jakiś czas temu, chociaż żadne z nich tego oficjalnie nie wyraziło. Przypuszczała, że Kuba doszedł do tego samego wniosku i dlatego zadzwonił z prośbą o spotkanie. Olga powiedziała, że dysponuje wolną chwilą bezpośrednio po uroczystym zakończeniu roku szkolnego, ponieważ wieczorem będzie zajęta. Miała nadzieję, że jej stanowczość w wyborze godziny wprowadzi zamęt w starannie opracowanym grafiku Kuby, ale myliła się. Mężczyzna bez protestu i cienia irytacji wyraził zgodę na małą czarną w godzinach pracy. Rozmyślania przerwał znajomy głos. Grosik za twoje myśli. Olga leniwie uniosła powieki. Rafał, co tu robisz? Spytała zaskoczona. To raczej ja powinienem zapytać o to ciebie? Byłem tu pierwszy, mrugnął do niej. Niemożliwe. A jednak przeszłaś obok mojego stolika, usiadłaś, złożyłaś zamówienie i nie zauważyłaś, gdy kelnerka przyniosła twoje lody i kawę. Olga spojrzała na roztapiającą się zawartość pucharka, nabrała trochę na łyżeczkę i włożyła do ust. Myślałam o czymś i kompletnie odpłynęłam, uśmiechnęła się do kolegi. Mogę się przysiąść? Rafał odwzajemnił uśmiech. Jeżeli masz jakiś problem, umiem słuchać. Dzięki, ale może innym razem. Czekam na kogoś. Olga zerknęła w stronę drzwi wejściowych i zobaczyła sunącego w jej kierunku Kubę. Jak zwykle szedł z uniesioną głową, wypełniając sobą przestrzeń. Tu jesteś, powiedział na jej widok, lustrując Rafała z niechęcią. Olga obserwowała przez chwilę, jak mężczyźni mierzą się wzrokiem. To jest Rafał Walczak, kolega z pracy, dokonała prezentacji. A to Jakub Janicki, partner Olgi. Kuba zaznaczył terytorium. W takim razie nie przeszkadzam. Rafał skinął głową i wrócił do swojego stolika. Nie poznałem cię na początku. Jakub usiadł na wolnym krześle i prześlizgnął się spojrzeniem po twarzy Olgi. Myślałem, że jeszcze nie przyszłaś. Wakacyjna metamorfoza? Rzeczywiście, po jej długich, sięgających talii, ciemnych włosach od miesiąca nie było śladu. Nowa fryzura na grzecznego pazia, rozjaśniona kilkoma kasztanowymi pasmami, sprawiała, że Olga wyglądała jak zupełnie inna osoba. Reakcja Kuby uświadomiła dziewczynie, że nie widzieli się od kilku tygodni i fakt ten utwierdził ją w przekonaniu co do słuszności podjętej decyzji. Kuba nachylił się i pocałował ją w policzek. Przepraszam za spóźnienie, szef zatrzymał mnie tuż przed wyjściem i puścił dopiero wtedy, gdy obiecałem, że niebawem wrócę. Roześmiał się, jakby opowiedział dobry żart. Do stolika podeszła kelnerka. Kiedy Kuba składał zamówienie, Olga obrzuciła uważnym wzrokiem jego ciemne, gładko uczesane włosy. Potem przeniosła spojrzenie na jedwabny krawat z motywem biegnących ukośnie pasków w różnych odcieniach czerwieni. Dior, uznała, kosztował co najmniej 300. Koszula raziła w oczy śnieżną bielą, a popielaty garnitur nie miał najmniejszego śladu zagniecenia. Kuba prezentował się jak zwykle, nieskazitelnie, a także był przystojny i emanował urokiem filmowego amanta. Olga zauważyła dwie kobiety, które wpatrywały się w niego bez żenady i na chwilę opuściła powieki. Jedyne, co czuła, to obojętność. Coś się stało? Zapytała. Skąd nagle pomysł spotkania do tego w godzinach twojej pracy? W jej głosie zabrzmiała nuta ironii. To musi być coś ważnego, niech zgadnę. Zaproponowali ci wyjazd na kontrakt i chcesz się pochwalić. Skąd wiesz? Spojrzał na nią zdumiony. Trafiłam? Tak, docenili mnie. Siedział napuszony jak paw. Jesienią wyjeżdżam do Belgii na pół roku. Pochylił się w jej stronę. W tej sytuacji nie ma co dalej zwlekać. To świetnie, pomyślała. Ona też uważa, że dalsza zwłoka jest bezsensowna. Wyręczy ją, nie będzie musiała nic robić. Wiem, że ostatnio trochę nam się nie układało, ciągnął Kuba. Ale przecież są ważniejsze sprawy niż chwilowe dąsy. Co masz na myśli? Spytała, patrząc jak do małej filiżanki wsypuje 3 łyżeczki cukru. Nawet nie poczujesz smaku kawy, nie wytrzymała. Wszystko obmyśliłem i zaplanowałem. Podekscytowany zignorował jej komentarz. Olga, świetnie do siebie pasujemy. Jesteś ładna i inteligentna, więc pora pomyśleć o legalizacji naszego związku i dziecku. Moje zarobki bez problemu wystarczą na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Ty nie musisz pracować. Zresztą, co to za praca? Wstyd się przyznać znajomym. Lepiej siedzieć w domu i wychowywać dzieci. Planuję trójkę. Urwał, żeby zaczerpnąć powietrza. Ach, tak? Wyjąkała oszołomiona Olga, oblizując łyżeczkę z resztek lodów mandarynkowych. Dlaczego wydawało jej się, że Kuba zamierza skończyć ich związek? A jeśli ja chcę pracować i nic mnie nie obchodzi, co sądzą o tym twoi przyjaciele? Dziewczyno, chyba masz świadomość, że w szkole nie zrobisz kariery, więc równie dobrze możesz darować sobie tę pracę. Poza tym w moim domu matka zajmowała się rodziną. Rozumiem, że poszłaś na studia, bo chciałaś poszerzyć horyzonty i bardzo dobrze. Cenię twoją inteligencję, a umiejętności pedagogiczne przydadzą się, gdy będziemy wychowywać dzieci. Przecież wiesz, ile ja pracuję. Ale nianie nie wyrażam zgody. Żadna obca baba z brudnymi paznokciami nie będzie pętać się po moim domu. Ale Olga... Kuba położył dłoń na jej ręce. Mam 36 lat. Wiem, co jest dla ciebie, dla nas dobre. Gdybyś od początku mnie słuchała, nie byłoby tych wszystkich niesnasek między nami. A ty ciągle upierasz się przy swoim. Na przykład przy czym? Zajrzał pod stół. Wciąż nosisz te okropne buty, mimo że prosiłem cię, żeby się wyrzuciła. O piciu gorzkiej kawy nie wspomnę. Tego było już za wiele. Olga nabrała powietrza do płuc i zrobiła powolny wydech. Posłuchaj, Kuba. Między nami koniec. Zgodziłam się na to spotkanie tylko dlatego, żeby ci o tym powiedzieć. Nie przerywaj, ja ciebie wysłuchałam, podniosła ostrzegawczo dłoń. Możesz znaleźć sobie inną, głupią, która będzie żyć pod twoje dyktando. Ja wybieram swoje okropne buty i gorzką kawę. Do cholery, lubię gorzką i nic ci do tego. Nie mówisz poważnie. Kuba wybołuszył oczy, a Olga pomyślała, że z głupim wyrazem twarzy wcale nie przypomina Amanta. Jak najbardziej poważnie. Myślę, że powinieneś już iść, przecież obiecałeś szefowi szybki powrót do biura. Nie zatrzymuję cię. Masz kogoś, tak? Jakub rozejrzał się po wnętrzu cukierni i wbił wzrok w siedzącego nieopodal Rafała. To twój fagas? Zacisnął szczęki i zmrużył oczy. Żadna laska nie będzie robić ze mnie głupka. Rozumiesz? Powinieneś już iść, odpowiedziała spokojnie. Rozdział drugi. Kiedy Weronika obudziła się w sobotnie przedpołudnie, stwierdziła, że Olga jest już na nogach. Poznała to po kuszącym zapachu kawy, który dochodził do niej nawet przez zamknięte drzwi. Wczoraj urządziły sobie wieczór filmowy. Popijając czerwone wino, obejrzały Dom nad jeziorem i Smaki miłości. Zgodnie płakały pod koniec drugiego filmu, a kiedy Olga usnęła na kanapie w salonie, Weronika poszła do swojego pokoju projektować drugą okładkę książkowej trylogii. Zeszło jej do 3 rano, spała do 11 i czuła, że odrobiła zaległości. Teraz leżała z otwartymi oczami, ciesząc się tym, za co najbardziej lubiła swoje mieszkanie. Kojącą ciszą. Żadne z okien nie wychodziło ani na ulicę, ani na teren zabaw dla dzieci, a lokatorzy zajmujący pozostałe mieszkania, podobnie jak Weronika, cenili sobie spokój. Imprezy należały do rzadkości i zwykle kończyły się przed północą. Po kilku minutach leniuchowania Weronika podciągnęła rolety i pomaszerowała do kuchni. Cześć, stanęła w progu. Jest kawka? Olga siedziała przy stole i jadła śniadanie. Miała na sobie beżowe szorty i czarną koszulkę bez rękawów. Na lewy nadgarstek założyła szeroką indyjską bransoletkę w kolorze starego złota. Cały dzbanek, uśmiechnęła się na widok Weroniki. W czerwonym rondlu zostawiłam ci trochę owsianki. Wyspałaś się? Za wszystkie czasy, kochana jesteś. Weronika nałożyła do miski ugotowane płatki, dorzuciła 3 łyżki jogurtu naturalnego i łyżkę konfitur z czarnej porzeczki. Usiadła po drugiej stronie stołu i upiła łyk kawy. Siedziałam do 3 rano, ale mam już 2 grafiki. Pokażesz mi? Umieram z ciekawości. Jasne, ale wolałabym pokazać ci całość. Wytrzymaj jeszcze 1-2 dni, a zobaczysz komplet. Jestem ciekawa twojego zdania. Wydaje mi się, że są fantastyczne. Dodała nieskromnie, nabierając na łyżkę porcję owsianki. Chyba wczoraj za dużo wypiłam, stwierdziła Olga, parskając śmiechem. Dzięki, że przykryłaś mnie kocem. Należało ci się po całym roku szkolnym, uznała Weronika. Raczej odreagowałam spotkanie z Kubą. Nalejesz mi jeszcze trochę? Olga wyciągnęła rękę z filiżanką. Nie rozumiem, jakie spotkanie z Kubą? Weronika machinalnie dolała jej kawy. Zerwałam z nim wczoraj. I nic mi nie powiedziałaś? Nika znieruchomiała. Piłyśmy wino i oglądałyśmy głupie filmy, a ty nie pisnęłaś słowa o Kubie? Nie chciałam psuć nastroju, Olga się skrzywiła. A filmy głupie nie były, już dawno nie widziałam cię takiej zabeczanej. Zasmarkałaś 2 paczki chusteczek. Zgoda, były rewelacyjne, ale żaden film nie jest ważniejszy od ciebie. Co się stało? Weronika przysiadła na stołku. Chciał mnie przerobić na swoją modłę, poślubić, wywieźć do Belgii i zapłodnić. Nie jestem pewna, czy w takiej kolejności. Olga przewróciła oczami. Straszny dupek. Dupek, zgodziła się Weronika. Poza tym nie pasował do ciebie. Co było dalej? Nic, na początku protestował, ale musiał w końcu przyjąć do wiadomości, że to koniec. Nie ma o czym gadać. Olga wzruszyła ramionami. Czuję ulgę. Nie chcę, żebyś ukrywała przede mną takie rzeczy. Na drugi raz nie będzie drugiego razu. Olga się roześmiała. Ale dość już o mnie. Powiedz lepiej, czy myślałaś o Adamie? Adam to przeszłość. Nie ma nad czym się zastanawiać, stwierdziła Weronika. A w ogóle to na razie mam dość facetów. Dolała sobie kawy. Ta konfitura jest boska. Musimy kupić duży pojemnik, bo mały wystarcza na raz. Wyskrobała resztki owoców ze słoika. Jeśli pożera się ją łyżką do zupy, to na pewno. Nie zmieniaj tematu. Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Chcę jeszcze spokojnie pożyć, robić to, co mi się podoba. Zajmować się swoją pracą, a wieczór spędzić z facetem wtedy, kiedy będę miała ochotę. Weronika zalała miskę wodą z płynem do zmywania naczyń i oparła się biodrem o zlewo zmywak. Nigdy nie pozwolę, żeby taki gość planował mi życie. Ty też zerwałaś z Kubą, bo uważał, że wie lepiej, jak masz żyć. To było co innego. Ja i Kuba jesteśmy z innych bajek. Ludzie mogą mieć różne zainteresowania, ale jeśli wyznają sprzeczne wartości, to nic z tego nie będzie na dłuższą metę. Moglibyśmy się jedynie kumplować, a Adam był wpatrzony w ciebie jak w obrazek. Weronika milczała. Uważała, że mężczyźni cenią sobie niezależność, dają sobie prawo do wolności, swobody, mieszkania osobno, swoich zainteresowań i pracy. Mają sprawy niedostępne dla kobiet i one muszą to akceptować. W przeciwnym razie pada propozycja, żeby trochę od siebie odpocząć i zyskać czas na przemyślenia. Gdy jest odwrotnie, gdy kobiety chcą mieć w związku podobną pozycję, faceci robią z tego problem i rozdmuchują go do rozmiarów katastrofy, tak jak Adam. Kiedy Weronika dała mu do zrozumienia, że chce korzystać z takich samych praw, okazało się, że to niemożliwe, bo ktoś już wyznaczył jej życiową rolę. Stwierdził tylko, że jest za mało nowoczesny, żeby być w związku polegającym głównie na sypianiu ze sobą od czasu do czasu, powiedziała Olga, jakby czytała w myślach Weroniki. I to wystarczy. Nazwałaś go starym grzybem pozbawionym fantazji i doradziłaś szukanie innej mamusi, ciągnęła bezlitośnie. Zrozumiał. W głosie Weroniki zabrzmiała pewność. Widziałam go niedawno na ulicy, wisiała na nim jakaś panienka. Nika, ty zwyczajnie boisz się zaangażować. Nieprawda. To skąd to oburzenie? Zakpiła Olga. W porządku, Weronika uniosła ręce w geście kapitulacji. Nie chcę się angażować, a potem cierpieć. Nigdy więcej nie chcę tak strasznie cierpieć, rozumiesz? Rozumiem. Wiem, przez co przeszłaś. To prawda, brak zaangażowania jest bezpieczny, chroni przed zranieniem. Jednak uważam, że jeśli nie wkładasz w związek emocji, to żyjesz na pół gwizdka, pozbawiasz się szansy na pełne przeżywanie. Możliwe, ale dobrze mi, gdy moje emocje pozostają w uśmieniu. Nika, chciałabym, żebyś pozwoliła sobie na prawdziwą bliskość, nie tę fizyczną, ale emocjonalną. Kiedy się otworzysz, Olga, zacznij od swojego ojca. Widzisz przecież, jak się stara, doceń to. Potrzebujecie się nawzajem. Pomyślę o tym, okej? Ale nie wierć mi już dziury w brzuchu, please. Może pójdziemy wieczorem potańczyć w Casablance? Sorry, może być za tydzień? Olga uśmiechnęła się przepraszająco. Dziś jestem umówiona z paroma osobami z pracy. Wiesz, taka mała nauczycielska imprezka z okazji rozpoczęcia wakacji. Jasne, w porządku. Weronika kiwnęła głową. Może to i lepiej. Posiedzę przy trzeciej okładce i dokończę projekt, a jutro wszystko zobaczysz. Wspaniale, nie mogę się doczekać. Tylko nie zapomnij zabrać kluczy, bo możesz mnie nie dobudzić, jak padnę nad ranem. Rozdział 3. 8, 9 i 10. Weronika odsunęła policzek od spękanego pnia drzewa i otworzyła oczy. Szukam! Ruszyła powoli przed siebie, zerkając w prawo i w lewo. Olgi nigdzie nie było. Szeroka leśna droga stopniowo nabrała rozmiarów wąskiej ścieżki, a słońce jeszcze niedawno rozświetlające korony drzew teraz skryło się za chmurami. Weronika stanęła i powiodła wzrokiem po otaczającym ją lesie. Droga powinna być coraz szersza i prowadzić na polanę, pomyślała i poczuła nieprzyjemny dreszcz pełzający po rękach i plecach. Nika, tu jestem! Nagle usłyszała śmiech przyjaciółki. Olga siedziała na niskiej, rosnącej poziomo gałęzi i machała nogami. Weronika zrobiła głęboki wdech. Ale mnie nastraszyłaś, sapnęła, rozcierając ramiona. Olga zeskoczyła na ziemię i objęła gruby pień buka. Jasna plama jej sukienki w kwiatki wyraźnie odcinała się na tle zieleni. Szukaj mnie, Nika, tu jestem! Zawołała i pobiegła głębiej w las. Ale z ciebie gapa! Olga, nie wygłupiaj się, to nie jest śmieszne. Przyjaciółka odbiegła jeszcze dalej. Nika, jestem tutaj, Nika, szukaj mnie, tu jestem. Gdzie? Rozejrzała się i bezradnie zauważyła, że zrobiło się ciemno. Olga, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Usiadła gwałtownie na łóżku, łapiąc oddech. To tylko sen, pomyślała. Odsunęła wilgotne włosy ze spoconej twarzy i poprawiła skotłowaną kołdrę. Sięgając po szklankę z wodą, zerknęła na fosforyzujące wskazówki budzika. 1:25. Odetchnęła głęboko raz jeszcze i ułożyła głowę na poduszce. Olga wybiegła z klatki schodowej i ruszyła między blokami w stronę Rakowieckiej. Miała nadzieję, że jak będzie szła szybkim krokiem, dojdzie do stacji Metropole Mokotowskiej w ciągu 10 minut. Niepokojącą ciemność rozpraszało blade światło latarni. Zbyt słabe, żeby Olga poczuła się bezpiecznie. Na blask księżyca też nie mogła liczyć. Chociaż faza nowiu minęła i władca znaku raka przybrał już kształt litery D, co chwilę zasłaniały go ciężkie chmury. Zadrżała, trochę z zimna, a trochę ze strachu i otuliła się mocniej cienkim żakietem. Wtedy usłyszała za sobą kroki. Olga, zaczekaj! Odczep się! Rzuciła przez ramię i skręciła w lewo w Rakowiecką. Wreszcie więcej światła. Zerknęła na zegarek. Dochodziła 1:30. Dogonił ją i chwycił za łokieć. Pogadajmy, wszystko ci wyjaśnię. Olga zatrzymała się na środku pustej ulicy. Co mi chcesz wyjaśnić? To nie twoja sprawa. Odepchnęła go i przeszła na drugą stronę jezdni. Zza zakrętu wyskoczył motocykl i z rykiem przejechał między nimi. Dawca narządów, pomyślała i poszła w stronę Alei Niepodległości. Powiesz jej? Zawołał za nią. Dajcie mi wszyscy spokój, mam dość tej farsy. Zdenerwowana przyspieszyła kroku i obejrzyła się dopiero po przejściu kilkunastu metrów. Nie szedł już za nią. Olga zrobiła głęboki wdech, a potem odchyliła głowę i zamrugała, żeby zatrzymać napływające do oczu łzy. Wtedy bardziej wyczuła niż zauważyła, że ktoś ją obserwuje. Zerknęła w lewo przez ramię. Kilka metrów za nią, blisko krawężnika, w żółwim tempie jechał samochód. Serce Olgi natychmiast zwiększyło liczbę uderzeń. Z trudem, powstrzymując się od gwałtownej reakcji, próbowała wyrównać oddech. Już niedaleko, myślała. Spokojnie, może on tylko czegoś szuka, nie wpadaj w panikę. Trzeba było wezwać taksówkę, a nie odgrywać bohaterkę. Uznała i włożyła rękę do kieszeni w poszukiwaniu komórki. Samochód przyspieszył, zrównał się z nią i zahamował. Kiedy zaczęła biec, usłyszała za plecami – Olga, zaczekaj! Zwolniła i odwróciła się. W otwartych drzwiach auta stała znajoma postać. – Odbiło ci! – krzyknęła zdenerwowana, łapiąc z wysiłkiem powietrze. – Jedziesz ze mną jak jakiś… – Przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć. – Co? Wsiadaj, podwiozę cię. Zaproponował, nie dając jej dokończyć. – Dzięki, pojadę metrem. Machnęła ręką w kierunku skrzyżowania. Już blisko, nie będę cię fatygować. Żadna fatyga, ale jadę w twoją stronę, wskakuj. Wahała się. No nie wiem. Chyba nie obraziłaś się za ten mały żart. Naprawdę nie chciałem cię przestraszyć. Nie gniewam się. Niech ci będzie. Wsiadła do samochodu i zatrzasnęła drzwi. Narastający stopniowo natarczywy dźwięk wdzierał się do uszu Weroniki. Klepnęła po omacku przycisk budzika. Cały wieczór i część nocy spędziła nad projektem, a potem miała koszmarny sen, po którym długo nie mogła zasnąć. Przekręciła się na drugi bok i naciągnęła kołdrę na głowę, a wtedy znów usłyszała świdrujące brzęczenie. To nie budzik, pomyślała. Z trudem uniosła ciężkie od snu powieki i zwlokła się z łóżka. Człapiąc do przedpokoju, zerknęła na zegar. 9:00. Pewnie Olga nie wzięła kluczy. Idę, rzuciła w stronę drzwi. Otworzyła, nie patrząc przez wizjer, i cofnęła się, zaskoczona na widok nieznajomej pary. Dzień dobry, jesteśmy z policji. Mężczyzna pokazał odznakę. Komisarz Szymon Pawelec, a to starsza aspirant Krystyna Szuba. Przedstawił kobietę, która mu towarzyszyła. Pani Weronika Nowacka? Tak, wyjąkała zaskoczona. Możemy wejść? Ale o co chodzi? Powiem, jak wejdziemy do środka. Proszę. Weronika nerwowym ruchem odgarnęła włosy z szyi. Czy mieszka z panią Olga Cichoń? Spytała policjantka. Weronika skinęła głową. To moja przyjaciółka. Jest w domu? Nika dopiero teraz zerknęła na drzwi pokoju Olgi. Były zamknięte. Jeszcze śpi. Wczoraj była na imprezie ze znajomymi. Może pani sprawdzić? Poprosiła Szuba. Słucham? Weronika uniosła brwi. Proszę sprawdzić. Wzruszyła ramionami i nacisnęła klamkę. Wnętrze pokoju wyglądało tak, jak Olga je zostawiła poprzedniego wieczoru. Na tapczanie walały się ubrania, które mierzyła, gdy wybierała strój. Miała sukienkę z krótkim rękawem, dżinsy, bluzka w różnokolorowe drobne kwiatki i druga błękitna. Na oparciu krzesła wisiał biustonosz z czarnej koronki. W kącie na podłodze leżała suszarka do włosów, a obok niej dwie pary butów, czerwone sandały i kremowe baleriny. Na biurku obok zamkniętego laptopa stała butelka Anais Anais, ulubionych perfum Olgi. Opuszczone bladozielone rolety sprawiały, że w pokoju panował półmrok. Nie ma jej, pewnie zabalowała i została u kogoś na noc, stwierdziła Weronika, ale niepokój wkradł się do jej serca. Ma pani jej zdjęcie? Zapytał Pawelec. Mam, ale powiedzą mi państwo wreszcie, o co chodzi? Komisarz Pawelec podszedł do okna i podniósł rolety. Pokój zalało światło dnia. Rozejrzał się i podszedł do komody. Wziął w rękę drewnianą ramkę. To ona? Weronika z trudem przełknęła ślinę. Tak. Policjanci wymienili spojrzenia. Przykro nam, odezwała się Krystyna Szuba. Olga cicho nie żyje. Co pani mówi? Krzyknęła Weronika. Łomotanie serca rozsadzało jej klatkę piersiową, a piekące łzy wypływały spod powiek, jedna za drugą. To nie może być prawda, myślała rozpaczliwie. Musieli się pomylić. Pani przyjaciółkę znalazł przechodzień w parku na polu Mokotowskim, ciągnęła kobieta, patrząc na Weronikę ze współczuciem. Od strony Batorego została zgwałcona i uduszona. To na pewno dalszy ciąg tamtego snu. Bawiły się w chowanego, jak małe dziewczynki. Olga znikała między drzewami, a Weronika szukała. W snach dzieją się różne dziwne rzeczy. Jedne obrazy przechodzą w drugie, a senna rzeczywistość nie ma nic wspólnego z tą na jawie. Weronika usiadła na krześle i ukryła twarz w dłoniach. Na pewno zaraz obudzi się z tego koszmaru. Musi tylko chwilę poczekać. Raz, dwa, trzy. Czy przychodzi pani na myśl osoba, która mogłaby chcieć skrzywdzić Olgę Cichoń? Tym razem pytanie zadał komisarz Pawelec. Dźwięk jego głosu zabrzmiał jak wystrzał. Weronika drgnęła i podniosła głowę. Patrzyła na policjanta bez słowa, próbując przypomnieć sobie jego nazwisko. Ta dziewczyna, kobieta, którą... Słowa z trudem przedzierały się przez jej ściśnięte gardło, tak? Weronika ze wszystkich sił próbowała zebrać myśli. Ludzie są do siebie podobni, zaczęła i w tym momencie przyszło olśnienie. Komórka. Olga nigdy jej nie wyłączała, zresztą tak jak ona. Zaraz do niej zadzwoni i wszystko będzie jasne. Poderwała się, jak w transie poszła po leżący przy łóżku telefon. Abonent jest niedostępny, proszę zadzwonić później, usłyszała po wybraniu numeru Olgi. W pobliżu ciała znaleziono komórkę, należała do pani przyjaciółki. Policjant stanął za jej plecami. Sprawdziliśmy u operatora. Nie wiem. Ja nic nie wiem. Weronika znów opadła na krzesło. Możecie mnie zostawić? Proszę pani, wiem, że to trudne, ale musimy zadać kilka pytań. Czy wie pani, jak Olga Cichoń spędziła wczorajszy wieczór? Wspominała pani o jakiejś imprezie? Weronika potarła skronie i czoło. Boleśnie napięta skóra na twarzy sprawiała ból. Tak, proszę pomyśleć, każdy szczegół jest ważny. Tak, rzeczywiście, przypomniała sobie. Poszła do kogoś z pracy. Wczoraj było zakończenie roku szkolnego. Oblewali początek wakacji. Olga pracowała w szkole. Głos jej się załamał. Boże, co za potwór jej to zrobił?
Rozdział 4. W poniedziałek dyrektor Ireneusz Biedrzycki stanął w drzwiach budynku szkolnego o 9:20. Zaczęły się wakacje, ale on miał jeszcze sporo papierkowej roboty, do której się nie spieszył. Na szczęście wewnątrz panowała błoga cisza. Biedrzycki miał nadzieję, że upora się z dokumentami i zajmie wreszcie sprawą remontu łazienek. Musiał jeszcze stoczyć małą batalię o pieniądze z tymi na górze, ale wszystko było na dobrej drodze. Urzędnicy, od których zależało dofinansowanie, nie mieli pojęcia o tym, jak funkcjonuje polska oświata i jakie są jej potrzeby. Swoją wiedzę czerpali głównie z mediów, podobnie jak większość społeczeństwa. Ireneusz Biedrzycki uważał, że w organach zarządzających szkołami i sprawujących nad nimi nadzór powinny pracować wyłącznie osoby, które wcześniej odbyły co najmniej 10-letni staż w placówce edukacyjnej. To było jego pobożne życzenie. W rzeczywistości najczęściej musiał toczyć boje o podstawowe rzeczy z ludźmi, którzy przybywali z ramienia aktualnie rządzącej partii politycznej, zadufanymi w sobie ignorantami rządnymi swojej małej władzy. Rozmyślając nad upadkiem polskiej szkoły, dyrektor dotarł do sekretariatu i zobaczył mężczyznę, który przemierzał korytarz tam i z powrotem. — Pan do mnie? — spytał podchodząc. — Pan Ireneusz Biedrzycki? — Tak, jestem dyrektorem placówki, o co chodzi? — Komisarz Szymon Pawelec. Nieznajomy pokazał odznakę. — Wydział zabójstw. Możemy porozmawiać? — Zapraszam do gabinetu. Biedrzycki ogarnął policjanta zaskoczonym spojrzeniem. — Olga Cichoń to pana pracownica? — zapytał komisarz, gdy usiedli. — Zgadza się, jest u nas pedagogiem szkolnym. — Mam przykrą wiadomość, Olga Cichoń nie żyje — powiedział policjant, wbijając w rozmówcę uważny wzrok. — Słucham? To takiego? Biedrzycki rozluźnił krawat, który nagle zaczął blokować mu oddech. — Jak to? Nie żyje? Została zamordowana w nocy z soboty na niedzielę. — Ale jak? Nie rozumiem. Dyrektor otworzył okno. Przepraszam, muszę zapalić. Trzęsącymi się rękami wysupłał papierosa z napoczętej paczki Marlboro. Zeznań jej współlokatorki wynika, że Olga była w sobotę na imprezie z okazji zakończenia roku szkolnego. Podobno uczestniczyli w niej także inni nauczyciele. Czy może mi pan podać nazwiska osób, z którymi przyjaźniła się Cichoń? Poprosił komisarz. Tak, 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 oczywiście. Zaciągnął się mocno i wydmuchał dym. Chwileczkę, muszę się skupić. Matko Boska! Przeczesał palcami ciemne włosy. Potem wziął kartkę i napisał na niej kilka nazwisk. Ci na pewno, wstryknął długopisem. Ale czy byli na sobotniej imprezie, nie wiem. Dziękuję. Pawelec przeczytał dane trzech osób. Czy mogę dostać ich adresy? Oczywiście, zaraz poproszę sekretarkę. Sięgnął po słuchawkę telefonu stojącego na biurku. Pani Basiu, proszę przyjść do mnie. Chwilę później rozległo się pukanie i w drzwiach ukazała się kędzierzawa głowa kobiety. Czy mogłaby pani odszukać w aktach adresy tych osób i zapisać obok? Dziękuję. Czy Olga Cichoń miała jakichś wrogów? Zapytał Szymon Pawelec, gdy drzwi się zamknęły za sekretarką. Ależ skąd, proszę pana. Wszyscy ją lubili. To miła dziewczyna i bardzo zaangażowana. A ktoś spoza szkoły? Nic mi nie wiadomo. Panie komisarzu, jak? Olga, jak zginęła? Została zgwałcona i uduszona. Gdzie pan był w nocy z soboty na niedzielę? To jakiś